Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Anna Barzanowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o ustawie, która wzbudza dużo kontrowersji, ale także emocji politycznych na Ukrainie. Ustawa o deoligarchizacji. Ustawa, której inicjatorem jest prezydent Wołodymyr Zełenski. I chciałbym teraz zapytać o to, bo oczywiście ustawa wzbudza ogromne emocje, ale też samo jej przygotowanie i procedowanie wzbudza wiele kontrowersji, więc powiedzmy troszeczkę o tym procesie legislacyjnym związanym z przegłosowaniem tej ustawy, no bo z jednej strony pewne tarcia wewnętrzne, z drugiej strony ogromna ilość poprawek, które zostały wprowadzone w trakcie pracy w Radzie Najwyższej, zdaje się ponad 1000 i oczywiście no właśnie te spory wewnątrz ugrupowania Sługa Narodu, to też niezwykle ciekawe okoliczności. Powiedzmy o tym.
Tak, deputowanie Rady Najwyższej wnieśli ponad 1000 poprawek i propozycji do pierwotnego tekstu ustawy. Jednak Komisja Rady Najwyższej do spraw bezpieczeństwa narodowego, obrony i wywiadu uwzględniło tylko 13 z tych poprawek i deputowani w konsekwencji, czy z kolei zastosowali procedurę ad hoc, czyli głosowanie, przegłosowanie tej ustawy w trybie przyspieszonym i faktycznie oni rozważyli tylko te 13 poprawek, a pozostali zignorowali.
A skąd ten pośpiech?
Pośpiech, wola polityczna władzy ukraińskiej i powiedzmy tak, to co było między liniami, to jest duża presja ze strony administracji, ze strony biura prezydenta, ze strony prezydenta.
Czyli tutaj duża determinacja właśnie polityczna, żeby przeforsować ten projekt tak. W takim kształcie.
Tak, tak. Innymi słowy, wszystkie najbardziej takie istotne uwagi, które wpłynęły do tej ustawy, oni pozostały bez zmian. Przykładowo wśród nich to jest stworzenie tego rejestru oligarchów, a także nadanie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zbyt szerokiego pełnomocnictwa do sporządzania tej listy.
To skupmy się na tych osobach, które mają decydować o tym, kto się, bo oczywiście ustawa daje pewne instrumenty, natomiast no właśnie jak jest to oceniane, bo za wpis do rejestru będą odpowiedzialne konkretne de facto osoby. Będzie rada, która będzie podejmowała decyzję. Czy jest to w jakiś sposób elementem pewnej kontrowersji, pewnego sporu politycznego, jeśli chodzi o no właśnie decydowanie, kto ma się na tej liście znaleźć.
Tak, tutaj warto jeszcze dodać, że ta ustawa uwidoczniła konflikt, który istniał pomiędzy przewodniczącym Rady Najwyższej Dmytrem Razumkowym a Sługą Narodu. I ten akurat na tle tej ustawy.
Czyli byłym szefem partii,
tak,
prawda? Razumkowy
tak.
Stał na czele.
Numer jeden. Tak. Ta osoba, która była w liście partyjnej pod numerem jeden i ta osoba, która była przewodniczącym od Sługi Narodu, przewodniczącym Rady Najwyższej. I ten otwarty konflikt pomiędzy Sługą Narodu a Razumkowym rozpoczął się po tym, jak przewodniczący Rady Najwyższej skierował jeszcze ten projekt ustawy po pierwszym czytaniu do Komisji Weneckiej do ekspertyzy.
Natomiast ten przyspieszony, jeszcze dodajmy, ten tryb przyspieszony spowodował, że ustawa została przyjęta właśnie zanim sprawą zajęła się Komisja Wenecka.
Tak, zanim ona otrzymała ostateczną wersję ustawy i akurat kierownictwo Sługi Narodu chciało wysłać tą ustawę dopiero po uchwaleniu ustawy, a faktycznie Razumków nie podporządkował się, a zrobił tak, powiedzmy tak, jak go prosili pozostawić pozostałe frakcje opozycyjne, inne frakcje, frakcje opozycyjne i po prostu było to jego wola, że on skierował to do Komisji Weneckiej, nie uwzględniając opinii Sługi Narodu.
Skąd taka jego decyzja w tej sprawie? Bo też okoliczności uchwalenia tej ustawy były takie, że Razumkowa wówczas na posiedzeniu Rady Najwyższej nie było. Staś był na zwolnieniu lekarskim.
Był na zwolnieniu lekarskim, tak. Prawdopodobnie chcieli przyjąć tą ustawę wtedy, kiedy on nie będzie w Radzie Najwyższej.
Jego
nieobecność. I ponieważ on by się nie zgodził, moim zdaniem się nie zgodził, na procedurę skróconą. Zresztą widzieliśmy to na przykładach przyjmowania innych ustaw, kiedy wpływało sporo również tego spamu poprawkowego, jak już te określenie zaczęło funkcjonować, ale Razumkow nigdy nie zezwalał na to, żeby ustawy były przyjmowane w takim przyspieszonym trybie. No i czym to się skończyło? W rezultacie 7 października Parlament Ukrainy przegłosował odwołanie Razumkowa z funkcji przewodniczącego Rady Najwyższej i jego miejsce zajął jego zastępca Ruslan Stefanczuk. I co ważne jeszcze podkreślić, że miesiąc po dymisji, czyli prawie kilka dni temu, Razumkow ogłosił o stworzeniu nowego zjednoczenia parlamentarnego Inteligentna Polityka, do którego jest to nawiązanie do jego nazwiska, ponieważ w języku rosyjskim to Rozumna Polityka. Do tego zjednoczenia weszło 25 deputowanych. W większości to są przedstawiciele Sługi Narodu, dwa deputowanych z Batkiewszyny i jedna deputowana pozafrakcyjna. Jednak, i mam o tym powiedzieć, istnienie tego zjednoczenie jest jeszcze niepewne, ponieważ w najbliższych dniach powinien odbyć się zjazd partii Sługa Narodu, na którym Razumkow może być pozbawiony mandatu deputowanego.
Sytuacja bez wątpienia ma już wpływ na sytuację wewnątrz partii, z której wywodzi się prezydent Zełenski. Ogromne podziały, to dziś widzimy. Pytanie, jak w dłuższej perspektywie na tę sytuację będzie miała wpływ ta ustawa? No bo oczywiście w dwóch aspektach. Po pierwsze, jeśli chodzi o politykę i sytuację polityczną w ogóle w kraju, z drugiej strony no właśnie na sytuację samej partii prezydenta Sługa Narodu.
Głosowanie za tą ustawę, za odwołanie Razumkowa ze stanowiska pokazuje, że mimo wszystko ta monowiększość istnieje, że potrzebnych głosów daje Sługa Narodu. Czyli nie można jeszcze mówić o tym, że frakcja Sługi Narodu się rozpadła. Jeżeli mówić o znaczeniu tej ustawy dla Zełenskiego przykładowo, to oczywiście ona ma dla niego fundamentalne znaczenie. Z jej pomocą on chce wzmocnić swoją władzę polityczną, przyspieszyć wdrażanie reform. Mimo wszystko to również jest jednym z jego intencji, a także zmniejszyć zagrożenie dla suwerenności Ukrainy. Poza tym ustawa jest, jak już zostało powiedziane, korzystnym sposobem na podwyższenie własnych notowań. A socjologia pokazuje, że obywatele Ukrainy są w większości negatywne, nie lubią oligarchów, tak? A ponieważ kadencja Zełenskiego zmierza w kierunku środka, to walka z oligarchią wydaje się tematem takim długofalowym i dość obiecującym. Tematem, który można już teraz wykorzystać i który można będzie wykorzystywać nadal do 2024 roku, w roku, kiedy odbędą się następne wybory prezydenckie.
W których nie wiemy też, czy Zełenski wystartuje, bo też on na początku przynajmniej tak deklarował, ile z tych deklaracji zostanie, zobaczymy, że on jest tylko prezydentem na jedną kadencję. Czy tak będzie, to oczywiście zobaczymy, no ale nie sposób też nie zapytać o tę postawę społeczną, to znaczy z czego wynika ta niechęć społeczeństwa ukraińskiego do oligarchów, w związku z czym ten cały projekt powstał przecież.
Pewnie po prostu chodzi o takie dość proste proste rzeczy, że no niestety poziom życia społeczeństwa ukraińskiego nie jest na takim wysokim poziomie, nawet jak polski. Tak? Jest to nie do porównania. I powiedzmy tak, jeżeli by zarobki pewnie u większości obywateli Ukrainy były mniej więcej do zniesienia, nie to, że do przeżycia, a do normalnego życia, to oczywiście postawa by do tych ludzi byłaby inna.
Stąd takie postrzeganie tej ustawy. Ustawa, która ma bardzo wielu, jak pani powiedziała, też przeciwników. No właśnie, jakie padają te największe krytyczne argumenty pod adresem tej ustawy? No bo wskazywane są liczne niejasności, takie niekonkretne zapisy, prawda?
Tak.
Tej krytyki jest bardzo dużo, krytyki towarzyszącej powstaniu tej ustawy.
Partie opozycyjne najczęściej krytykują to, że podkreślają to, że ustawa została przyjęta przede wszystkim w celu przepromowania rynku mediów oraz do walki z opozycją. I jeżeli tak krótko przejrzeć przyczyny krytyki tej ustawy, to po pierwsze, to jest nadanie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy zbyt szerokiego pełnomocnictwa sporządzania rejestru oligarchów. I że te kryteria, które zostały wymienione, oni nie są takimi kryteriami, oni dość są nieostre, te kryteria, i na podstawie tych kryteriów do oligarchów mogą być zaliczane osoby, które przykładowo nie biorą udziału w życiu politycznym, a mogą znaleźć się na tej liście.
Osoby na przykład niewygodne dla aktualnie rządzącego prezydenta?
Tak. To jest również takie ryzyko. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie, ale zawsze musimy patrzeć naprzód. Potem drugim punktem krytyki jest złożoność praktycznej realizacji nałożonych na oligarchów ograniczeń, która rodzi potencjalne zagrożenie selektywnego wykorzystania tej ustawy. O tym już pan również wspomniał, że może pojawić się taka klasa czy kasta nowych oligarchów, tak? Następny punkt krytyki to jest możliwość zwolnienia każdego urzędnika państwowego z powodu jego nieujawnionego kontaktu z przedstawicielem oligarchy, który nie ujawniał swoich powiązań.
No i właśnie, tutaj to jest takie narzędzie, które mogłoby być, czy może być wykorzystane ewentualnie do zwalczania pewnych swoich przeciwników politycznych i ich zaplecza urzędniczego w administracji, właściwie na każdym szczeblu, prawda?
No tak, faktycznie ta ustawa, ona będzie, może być, nie mówię, że będzie, ale może być wykorzystana dla wzmocnienia władzy politycznej przez prezydenta. I de facto stworzył tą ustawą dla siebie dodatkową buławę, mówiąc metaforycznie, za pomocą której może uderzać w głowy tych osób, które mu się sprzeciwiają. I narzędzie to niewątpliwie będzie interesujące dla wszystkich przyszłych prezydentów Ukrainy. Jest to taki mechanizm walki z rywalami i zachęta dla swoich. Narzędzie to może być również tworzyć warunki nierówności, gdy jedni otrzymują wszystko, a drudzy nic.
Wśród tych argumentów krytycznych także są takie głosy, które mówią, że te zapisy, czy część zapisów tej ustawy jest po prostu niezgodna z obowiązującymi innymi przepisami w ukraińskim prawie. Dosyć często argument ten podnoszony.
Tak, dość często ten argument jest używany. Wielu zapisów tej ustawy są sprzeczne z szeregiem obowiązujących ustaw z ustawodawstwem Ukrainy, w szczególności zapisów aktów ustawodawczych, które gwarantują równe konstytucyjne prawa i wolności, równość wobec prawa, wolność działalności politycznej, a także prawo właściciela do rozporządzenia swoim majątkiem.
No właśnie, czy te argumenty, ta krytyka jakoś wpłynęła, czy wpłynie na prezydenta i jego ugrupowanie, by modyfikować te zapisy, czy niekoniecznie?
Powiem tak, że musimy się doczekać opinii Komisji Weneckiej, która powinna ukazać się w połowie grudnia tego roku, 2021. I już wtedy może tak pewniej można by, byłoby mówić na temat, czy coś się zmieni, czy nie. Są również takie, no nie to, że obawy, a głosy, że ta ustawa może być do niczego, że ona do niczego nie, że żadnych skutków tej ustawy nie będzie, ponieważ nie jest ona jednym częścią jakiegoś większego ustawodawstwa, czyli żeby ta ustawa funkcjonowała, to powinna nastąpić zmiana całego ustawodawstwa Ukrainy, całego systemu. Tutaj z żadnego razu jeszcze nie wspomniałam o systemie sądowniczym.
No właśnie. Tak.
Który raczej to ten system powinien był analizować, jaka osoba jest oligarchą, a jaka nie jest oligarchą. I w interesie społeczeństwa leżałoby zminimalizowanie narzędzi, które można wykorzystać w sposób subiektywny, tak jak ten rejestr oligarchów i ten Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy i te pełnomocnictwa, które ona otrzymuje. I takie instrumenty, takie organy powinny działać autonomicznie, niezależnie od systemu politycznego, zwłaszcza jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i posiadać jakieś ograniczniki. No ale niestety mamy to, co mamy. Doczekamy się opinii Komisji Weneckiej. No i zobaczymy, czy w ogóle ta ustawa, powiedzmy tak, rzeczywiście wejdzie w życie, chociaż formalnie ona weszła w życie, ale czy ona zostanie częścią naszej rzeczywistości, która będzie skutecznym albo nieskutecznym instrumentem.
No właśnie, instrumentem, który ma służyć walce z korupcją, czyli ten największy dzisiaj problem społeczeństwa ukraińskiego i władzy ukraińskiej, szczególnie na styku polityki i wielkiego biznesu. Myśli pani doktor, że rzeczywiście takie rozwiązanie, być może właśnie w towarzystwie innych rozwiązań, ma szansę rzeczywiście zmienić sytuację, oblicze ukraińskiej polityki i właśnie tego styku polityki i biznesu?
Jestem, szczerze mówiąc, dość krytyczna i wobec tej ustawy, i wobec działań ukraińskiego rządu, ponieważ nie posiada on takiego punktu widzenia systemowego. Czyli my nie widzimy jako społeczeństwo zmian systemowych. Tak, przykładowo reforma systemu sądownictwa, która no niestety nie następuje. Wiadomo, że każdy oligarcha, każda osoba wpływowa, nie będę mówiła o oligarcha, każdy ten wielki biznesman, on posiada swoich ludzi w każdym organie władzy państwowej lub prawie w każdym organie władzy państwowej. I te przykładowo ludzie, które będą pisali inne ustawy, to oni mogą tą ustawę pisać pod konkretnych ludzi, pod konkretnych oligarchów, jeżeli te ludzie siedzą, powiedzmy tak, i bronią interesy tych oligarchów, siedząc na miejscach państwowych.
To oczywiście ogromne wyzwanie, także jeśli chodzi o politykę ukraińską i państwa ukraińskiego, właśnie pozostaje tylko kibicować, mieć nadzieję, że to najważniejsze, czy jedno z najważniejszych wyzwań rzeczywiście uda się zrealizować, bo ono, to też o tym mówimy, to jest też ta jedna ważna cegiełka do tego, żeby Ukraina mogła aspirować do struktur euroatlantyckich. A przypomnijmy, te aspiracje są już nawet wpisane w konstytucję ukraińską.
Tak, tak. Mam również podkreślić, że walka z korupcją i oligarchią, oligarchizacją i walka z oligarchizacją gospodarki stanowią kluczowe wymagania, które stawią przed Ukrainą partnerzy zachodni, zwłaszcza Międzynarodowy Fundusz Walutowy. I to właśnie ustawa o deoligarchizacji będzie wykorzystywana i już jest wykorzystywana przez ekipę rządzącą dla udowodnienia tego, że rząd ukraiński rzeczywiście robi jakieś kroki w kierunku do zwalczania tych problemów, do rozwiązania tych problemów korupcji i oligarchizacji gospodarki.
To oczywiście nie jedyne problemy państwa ukraińskiego, o których rozmawiamy regularnie w naszym programie, a dziś za rozmowę bardzo dziękuję pani doktor Annie Barzanowej z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.